Komentarze Radia Tok FM.
A przed mikrofonem Ewa Wanat. Dzięki tygodnikowi Wprost i ujawnieniu tzw. taśm Rydzyka, czyli zapisu wykładów Tadeusza Rydzyka w jego szkole medialnej w Toruniu, ludzie, którzy dotąd nie słuchali Radia Maryja, nagle mogli poznać bardzo specyficzny sposób wysławiania się dyrektora toruńskiej rozgłośni. Jakoś mnie ten jego język zafascynował, postanowiłam o nim porozmawiać z językoznawcą. Z nami jest dr Tomasz Łysakowski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Witam pana.
Witam.
Może na początek taka mała próbka, jeśli pan pozwoli. Taki fragment z tych zapisów, z tych taśm, to jest ten z zeszłego tygodnia. To jest tak. To jest fragment, w którym Tadeusz Rydzyk przytacza swoją rzekomą rozmowę z prezydentem Lechem Kaczyńskim. I coś tam chodzi o pieniądze, które niby Polska ma zapłacić Żydom i ten za co później mówię. Jaki jest pana stosunek do polskiej historii? Bo dajecie na Muzeum Holokaustu nie jeden hektar ziemi w Warszawie, a tam ziemia kosztuje nawet $2000 i więcej za metr kwadratowy. Droższa niż w Japonii, w Tokio. I jeszcze dajecie dwie trzecie pieniędzy na to muzeum, a nie dajecie paru metrów na pomnik KL Warszał. Tam też ginęli ludzie, tyle że Polacy. I tu milczą wszyscy. On powiedział, nie dajemy pieniędzy, a śmierć każdego to jest śmierć. Trzeba się pochylić. Każda tragedia jest tragedią. Trzecie powiedziałem jedno. Gratuluję, że pan wstrzymał ten marsz, przepraszam zwichniętych, kochających inaczej. To jest homo nie wiadomo. Nie można się wygłupiać. Szybko można zdemoralizować dzieci, młodzież. Szybko. To jest nienormalne. A jaki jest pana stosunek do życia? To jest taka gonitwa myśli, chaotyczny strumień świadomości, taki kompletny brak jakiejś dyscypliny językowo-myślowej, że tak powiem.
Ja bym tutaj wziął pod uwagę jedno. Po pierwsze, kiedy my mówimy w takiej sytuacji, powiedzmy, no takiej życiowej, kiedy nie mamy przygotowanego tekstu, tylko po prostu się wypowiadamy, to nie do końca jest tak, że mówimy gramatycznie i tutaj tę poprawkę trzeba wziąć na tę gonitwę myśli. Natomiast druga sprawa to jest treść tego, co ojciec Rydzyk mówi i to jest jakby, tutaj już nie można się usprawiedliwiać tym, że to było przygodnie powiedziane, że to nie było ułożone i tak dalej, no bo jednak przyjmujemy, że jeżeli ktoś występuje w takim publicznym miejscu, jakim jest uniwersytet, czy na przykład każda szkoła wyższa, no to w tym momencie powinien dbać nie tylko o poziom jakby językowy tego, o czym mówi, bo to jest jakby jasne, ale to też jest nie do uniknięcia, są pewne potknięcia i nielogiczności. Natomiast powinien przede wszystkim dbać o to, co mówi. I tutaj oczywiście to, co ojciec Rydzyk mówi, ale to wcale nie jest jednostkowy wypadek, bo co jakiś czas czyta się, że jakiś wykładowca na przykład też w jakichś innych uczelniach prezentuje takie treści, no to są pewnego rodzaju tutaj, ja bym powiedział, rzecz nie tyle w samym języku ojca Rydzyka, tylko w języku tego, na co my się godzimy, żeby mówili ludzie Kościoła. Bo okazuje się, że w Polsce jakby stosuje się takie podwójne standardy, to znaczy są rzeczy, których generalnie obywatelom nie wypada powiedzieć, ale jeżeli na przykład powie to jakaś osoba duchowna, to okazuje się, że to wypada powiedzieć. Mhm.
Ale wiem, co panie doktorze, bo mnie się wydaje, oczywiście ma pan rację, natomiast dla mnie to jest tak, że treść łączy się z formą i forma, jakiej Tadeusz Rydzyk używa, moim zdaniem czasami mówi o nim więcej niż ta treść, którą stara się od czasu do czasu łagodzić, no bo w końcu Tadeusz Rydzyk też wie, czym jest poprawność polityczna. I na przykład dla mnie takim właśnie taką próbą łagodzenia jest to takie zdanie, w którym on tam mówi o tym, że Gazeta Wyborcza ma taką talmudyczną, to jest mentalność talmudyczna, tak? No są takie zakamuflowane. To są treści antysemickie zakamuflowane, nie wprost. I mówi na końcu coś takiego, jestem przeciwko jakiemukolwiek mówieniu o narodach, ale etyka dzisiaj powie tak, za chwilę inaczej, a jutro jeszcze inaczej. I wszystko jest w porządku. Jakby wtrąca tutaj taki gwoli poprawności politycznej sformułowanie, że jest jak najbardziej przeciwko mówieniu o rozróżnianiu na narody. Natomiast mnie się wydaje, że czasami jakby jego sposób myślenia czy mentalność się obnaża właśnie w formie, nie zawsze w treści. I ja widzę, że mówi takimi równoważnikami zdań. To są takie krótkie, przez co mnie się wydają trochę agresywne te formy. Oni przygotowują eutanazję, kropka. Czego się boją? Przecinek i znak zapytania. Jesteśmy sprzedani, kropka. Zmieni się mentalność, propaganda przyjdzie, kropka. I jeszcze Olejnikowa pluje w twarz, kropka. Olejnikowa, pani Środa, kropka. Bardzo jest to dramatyczne i takie wojskowe trochę.
Tak, ale pamiętajmy, że Rydzyk, mi się wydaje, te jego wykłady miały taką formę troszeczkę, no bo powiedzmy sobie szczerze, to nie jest typ naukowca, który życie spędził właśnie na badaniu tego, o czym mówi, tylko pewnego rodzaju typ człowieka, który no troszeczkę jest pewnego rodzaju mówcą, jest przyzwyczajony do tego, że mówi do tych babć w Radiu Maria i one łapią, właściwie nawet może nie wsłuchują się dokładnie, co on mówi, tylko jakby łapią tego ducha i troszeczkę przychodzi w ten sposób, zaczyna mówić do studentów. I co się okazuje? Te myśli, które on przekazuje, w jakiś sposób mogą być urwane. Ci studenci i tak będą wiedzieć, co on im będzie mówił. Troszeczkę mi się wydaje, że jak się czyta o tym, jak wykłady w tej szkole wyglądają, no to właśnie tutaj na takiej zasadzie. Przecież ojciec Rydzyk przez swoich studentów bywa nazywany na przykład DJ-em, jak w tamtym tygodniu donosiły media. Więc w tym momencie jest tak, że po pierwsze studenci wiedzą, co usłyszą. Po drugie, ojciec Rydzyk wie mniej więcej, co będzie mówił, ale niespecjalnie jakby to jest rzecz naukowa, to jest rzecz ideologiczna. I teraz on przychodzi, musi wypełnić te półtorej godziny, więc po prostu moglibyśmy powiedzieć, że mówi troszeczkę, co mu ślina na język przyniesie. Oczywiście dbając o to, żeby to nie było wyjątkowo niepoprawne politycznie, dlatego na przykład nie będzie mówił o tym, że no wprost Żydzi źli, i że na przykład nie użyje słowa, nie wiem, tam jakiegoś wulgarnego na określenie homoseksualistów, tylko powie tak omownie, jak tutaj mieliśmy w tym przykładzie, bo oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest to pewnego rodzaju taka sytuacja wykładowa i na wszystko nie można sobie pozwolić, bo w jakiś sposób te wykłady są monitorowane, choćby przez Państwową Komisję Akredytacyjną i tak dalej. Wiadomo, że ktoś może złożyć doniesienie. Natomiast oprócz tego teraz przychodzi do sytuacji, kiedy on już znając jakby te ogólne reguły, może sobie całą resztę wypełnić. I wypełnił to sobie właśnie troszeczkę tak moglibyśmy powiedzieć, nie mówiąc nic, co ma taki głęboki sens, na przykład naukowy, tak jak powinno być na wykładzie, tylko troszeczkę dzieląc się z tymi studentami swoją wiedzą o świecie. No i on to właśnie robi w ten sposób, tymi urywanymi zdaniami. Oni tam czasami sobie pewnie wybuchną śmiechem, czasami poczują się może troszkę zażenowani. Natomiast generalnie w ten sposób mi się wydaje, te wykłady tam wyglądały. Przynajmniej takie mam wrażenie, nie czytając właśnie te przemyślenia właśnie Rydzyka tutaj cytowane. Ale co ciekawe, jak ja na przykład uczęszczając na uniwersytet swego czasu uczestniczyłem w wykładach, to muszę powiedzieć, że wiele wykładów, nawet na uniwersytecie, najczęściej właśnie ze starszymi wykładowcami, właśnie taką ma treść, chociaż oczywiście tam nie prezentuje się tak kontrowersyjnych treści. Ale
znaczy
zwykle
taką formę, tak?
Tak. Ale taką formę, ta forma nie jest odosobniona, bo wiele takich zajęć ma właśnie taką budowę, że siedzi na przykład wykładowca, szczególnie jeśli to są zajęcia typu seminaryjnego, wykładowca coś sobie mówi, studenci sobie częściej się czasami się odzywają, czasami nie, a wykładowca sobie toczy swoją opowieść, swoją narrację.
No tak, ale wie pan, co teraz właśnie grzebię sobie w pamięci i oczywiście też pamiętam takie wykłady, które były dosyć potoczne i mówione codziennym językiem, no ale jednak to była różnica.
Oczywiście, że różnica, bo powiedzmy sobie szczerze, przeciętny wykładowca ma inną osobowość niż ojciec Rydzyk, a też troszeczkę inne wyczucie jakby swojej roli. To znaczy,
ale też inne wyczucie języka, bo ja tutaj ciągle uparcie będę powracała właśnie do takiego językoznawczego patrzenia na te formy.
Ja bym jednak powiedział, że tutaj kluczem nie jest jakaś odrębność językoznawcza Rydzyka, bo ja cały czas sądzę, jak moi rodzice na przykład wracają, bo mieszkają na prowincji, wracają na przykład z kościoła w niedzielę, to opowiadają później, że jak przyjeżdżam do nich, że ksiądz mówi dokładnie tym samym językiem, co Rydzyk, że kiedy ksiądz wychodzi, również rzuca rzeczy, które są bardzo, bardzo kontrowersyjne. I właściwie moglibyśmy powiedzieć, że tamten ksiądz nawet mniej dba o tę polityczną poprawność. Mówi tam rzeczy, których prawdopodobnie Rydzyk by u siebie nawet nie powiedział. I ja mam wrażenie, że to, że Radio Maria taki sukces odniosło, troszeczkę wypływa z tego, że ta nasza prowincjonalna jakby taka mentalność, ten nasz katolicyzm tutaj ma szansę dorwać się do głosu. I z Rydzykiem to nie jest związane z samą jakby taką osobowością Rydzyka, tylko z tym, że ci słuchacze właśnie być może może takich przekazów potrzebują. Natomiast druga sprawa, że Rydzyk ma sam w sobie poczucie takiej władzy i takiego bycia ważnym, że myśli, że może sobie pozwolić na takie mówienie na wykładach. A tu się może okazać, że jednak nie, bo studenci, nawet jego szkoły, mogą się okazać ludźmi, którzy poczują się w jakiś sposób zbulwersowani, nagrają, a później przecieknie to do mediów.
Mhm. Tu się pojawiają też takie kolokwializmy, jak na przykład jedno po drugim takie zdanie, aleluja i do przodu, hop, i teraz idzie rozwałka totalna i to świadoma. W ogóle, albo na przykład jak zabijać ludzi, to a propos pani prezydentowej, to sama się podstaw pierwsza. Z tym to podstaw, to w ogóle jakby to rozebrać też tak, że tak powiem, no psychoanalitycznie, to można by było tam podstawić właśnie pod to podstaw różne dziwne rzeczy. O, i na przykład też taki żarcik ze słuchaczek Radia Maryja, który, no powiedziałabym, jest żartem z takim ostrym podtekstem seksualnym. Jak te kobiety rzucały się na mnie, odpychałem je, mówiłem nie tutaj, nie teraz. To wszystko chyba ma służyć też takiemu właśnie zbliżeniu się ze słuchaczami, pokazaniu, że jestem swój chłop, że mówię waszym językiem.
Tak.
Że nie jestem jakimś odległym tam kaznodzieją, biskupem, który z abony wygłasza trudno zrozumiałe treści, tylko że ja po prostu jestem taki wasz ludowy kapłan.
Ja mam wrażenie, że ojciec Rydzyk jest typem człowieka, który kiedy mówi, chce w jakiś sposób zjednać, a potem również zadowolić swoją publiczność. I teraz takie zjawisko tutaj w teorii retoryki nazywa się captatio benevolentiae i polega właśnie na tym, że my troszeczkę przystosowujemy nasz poziom mówienia, nasz język i treści, o których mówimy, to do naszych słuchaczy. I teraz ja sobie mogę wyobrazić, że faktycznie, kiedy ojciec Rydzyk na przykład mówi w swoim radiu właśnie, tworzy przekazy skierowane właśnie do babć, no to mówi innym językiem, niż będzie mówił do studentów. Jest to absolutnie zrozumiałe i jakby naturalne. No i oczywiście także będzie mówił inne rzeczy. I te kawałki właśnie o tych babciach, myślę, że właśnie także były obliczone na to, żeby zjednać tych studentów, bo popatrzmy, te wykłady Rydzyka to nie były wykłady kogoś, kto przychodzi i jest zupełnie obcy, nie ma kontaktu z publicznością. Nie. To tam od czasu do czasu słyszy się, nie wiem, gromkie śmiechy, bo tutaj znów ojciec Rydzyk coś powiedział, co wywołało burzę, bądź na przykład odebrało oddech.
Halo?
Tak, także myślę, że w ten sposób tutaj, znaczy tak można analizować, ale ja myślę, że tu przede wszystkim chodziło o zjednanie tych słuchaczy, o sprawienie, żeby ten wykład był atrakcyjny po prostu, no bo teraz wykładowcy dzielą się generalnie na dwa typy, tacy, którzy mówią te swoje treści bez względu na to, co, jak zareagują na to słuchacze i tacy, którzy tworzą te wykłady maksymalnie atrakcyjne. I ja mam wrażenie, że ojciec Rydzyk, no i powiedzmy sobie szczerze, jako dziennikarz, i taki jednak specjalista w pewnego rodzaju oddziaływaniu społecznym, czy to nazwiemy manipulacją, czy na przykład perswazją i tak dalej, no to wie, w jaki sposób przystosować ten swój wykład maksymalnie do tego, do tych odbiorców, którzy tam się znajdują właśnie na sali, albo którzy właśnie słuchają tego w radiu.
A jak pan myśli, czy to ta umiejętność oddziaływania i, też posługiwania się właśnie takim, a nie innym językiem, który no, w pewnych kręgach jest bardzo skuteczny, czy ta umiejętność jest wyuczona, czy też jest to taki dar od Boga?
Ojejku, no dar od Boga, to tutaj wchodzimy w ogóle na taką, na takie tereny, gdzie ciężko cokolwiek powiedzieć, bo teraz nie wiem,
dlaczego. Nazwijmy to talentem.
No. Tak, można powiedzieć bardziej geny czy wychowanie. O, jak to psychologowie fajnie zadają takie pytanie sobie.
No więc no, geny czy wychowanie.
Tak, geny czy wychowanie. No tutaj tu znowu to jest, myślę, dosyć trudny problem. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, jak na przykład inteligencja płynna, która przekłada się na szybkość myślenia, no to tutaj naukowcy zgadzają się, że to są geny. Ale jeśli chodzi na przykład o pewnego rodzaju taka zdolność wysławiania się, ilość słów, które się ma do dyspozycji, to oczywiście wiadomo, że tutaj główną rolę odgrywa wychowanie. Ja myślę, że jednak w przypadku Rydzyka to jest, ojca Rydzyka, to jest troszeczkę taki tutaj ja bym powiedział pewnego rodzaju taka bezczelność, pewnego rodzaju coś takiego jak ekstrawertyzm. To, że ktoś jest w stanie przekazać własne zdanie, zmusić innych do tego, żeby go słuchali, a czasami jeszcze, żeby robili to, co on chce. To niektórzy to po prostu nazywają charyzmą. I teraz w tym momencie tutaj są różne czynniki, z których jedne prawdopodobnie są mniej lub bardziej dziedziczne. To są po prostu pewne talenty, że niektórzy choćby nie wiem jak długo się uczyli, wyjdą przed ludzi, nawet jeśli nie będą się bali przemawiać, to jednak nikogo nie porwą. Niektórzy z kolei mówią tak, że porywają ludzi, ale ci, których nie porywają, myślą sobie zaraz, dlaczego w ogóle ktokolwiek ich słucha? I ja mam wrażenie, że troszeczkę to jest przykład ojca Rydzyka. To znaczy on mówi w ten sposób, że jest w stanie porwać pewną grupę ludzi zarówno formą, jak i treścią, bo on te swoje przekazy konstruuje też dosyć specyficznie. On mówi prostym językiem, jest absolutnie zrozumiały. Kiedy mówi, potwierdza prawdy, w które wierzą jego słuchaczki i w jakiś sposób wzmacnia ich poczucie bezpieczeństwa w świecie, bo nawet jak ktoś powie, że nie wiem, Żydzi polują na nas, to jeżeli taka starsza osoba na przykład w to wierzy, to teraz jej się potwierdza ten jej wizerunek świata i ten świat pozostaje spójny, i jest szczęśliwa w pewnym sensie. Więc teraz w ten sposób możemy przyjąć, że psychologicznie te jego komunikaty są bardzo atrakcyjne.
Tak, ojciec Tadeusz Rydzyk daje ludziom szczęście. Między innymi dzięki temu, w jaki sposób mówi. Bardzo dziękuję. Z nami był pan dr Tomasz Łysakowski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, a mnie się marzy taka praca magisterska. Bardzo chętnie bym ją przeczytała, na przykład pod tytułem Jak zdobyć i utrzymać rząd dusz, czyli język Tadeusza Rydzyka. Może zresztą już ktoś taką pracę napisał albo jest w trakcie. Bardzo bym była ciekawa jej. Można się do nas odezwać i przysłać taką pracę, albo powiedzieć, że jest, gdzie można ją znaleźć. Nasz adres e-mailowy, komentarze@tok.com.